czytanie z księgi proroka Zachariasza. Podniósłszy oczy, patrzyłem i oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Zapytałem go, dokąd idziesz? A on rzekł, chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej długość i szerokość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał. Śpiesz i powiedz temu młodzieńcowi, Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym, mówi Pan, a chwała moja zamieszka pośród niej. Ciesz się i raduj, córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego i zamieszkają pośród ciebie. Oto Słowo Boże.
Prorok Zachariasz pisze językiem symboli biblijnych. Jest trudny do odbioru. Tym niemniej musimy się zdobyć na to, żeby pokonywać te trudności związane z posługiwaniem się językiem symboli. Przypomnę to, co kiedyś wam opowiadałem, że gdy jeszcze pracowałem w Warszawie, na Mokotowie, tam mieliśmy parafię w dawnej willi książąt lubomirskich, bo Lubomirski wstąpił do zakonu, jeszcze go pamiętam, ojciec Lubomirski. W Janie wniósł pałacyk. Otóż nam się kiedyś tam przydarzyło, że pod koniec roku kościelnego, tego roku też będziemy tego świadkami, jako pierwsze czytanie były czytane fragmenty z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Oczywiście na tym etapie dla mnie to była ciemna magia. Jak się z czasem okazało, że w ogóle Apokalipsa nie jest dzisiaj rozumiana. Zrozumienie Apokalipsy świętego Jana Apostoła skończyło się na edykcie mediolańskim, kiedy Konstantyn Wielki dał wolność, jak gdyby zaczął premiować chrześcijaństwo. Był taki entuzjazm duszpasterski, że tylko chrzczono, ale nie ewangelizowano. I było rzeczą korzystną przyjąć chrzest, bo miało się względ na dworze, bo tak jak w czasach komunistycznych zapisać się do partii. Był awans, pewne korzyści. W związku z tym całe tłumy narody weszły do kościoła, ale niestety nie przemienione ewangelizacji. I Apokalipsa, która wymagała pewnego pietyzmu, pewnego trudu, żeby zrozumiała, zupełnie została odłożona na półkę. Zaczęto posługiwać się fragmentami Pisma Świętego, pewnymi perykopami. I tak było do Soboru Watykańskiego II, do naszych czasów, gdzie Duch Święty wezwał biskupów, wróćcie do pełni Pisma Świętego, bo w Piśmie Świętym w przeciwieństwie do podręczników teologii jest moja mądrość i moja moc, towarzysz. Co nie tak dawno widzieliśmy w tej przypowieści o ziarnie, że w ziarnie jest i mądrość, i moc do wykonania tego. Ja towarzyszę temu słowu, daję moc, wróć. Bo trzeba wrócić do Boga, który jest wydarzeniem zbawczym w tobie i poprzez ciebie w świecie. Wracam do tej przygody na Narbutatusz. Było nasz szef w koncelebrze o godzinie 8 rano. No i wróciliśmy szczęśliwie do zakrystii, rozbieramy się. A za nami przebiega jakaś dziarska staruszka. Mówi, proszę ojcu, jeżeli czytacie taki niezrozumiały tekst, to trzeba go wyjaśnić. I patrzy na nas. No i patrzy na nas, a my na nią. Szczęki nam poopadały. Co tu powiedzieć? My nie wiemy, o co. My nie wiemy, to ona by powiedziała, to po co czytacie, jak nie wiecie. A prawdę mówiąc, to trzeba powiedzieć, ten, który tworzył ten lekcjonarz, też nie wiedział, o co chodzi. To po co dawał taki lekcjonarz? Skoro, jak później zainteresowałem się Apokalipsą, okazało się, że szczątki zrozumienia Apokalipsy jeszcze były tak na początku tej epoki entuzjazmu po edykcie mediolańskim, kiedy w Imperium Rzymskim religia chrześcijaństwo otrzymało wolność zamiast prześladowań. Tak to sobie ułatwiamy strasznie. No i oczywiście wczoraj wieczorem zajrzałem do tego, co dzisiaj będzie na tym prorok Zachariasz, który też ma podobny styl jak święty Jan apostoł w Apokalipsie. No taka pewna niechęć mnie ogarnęła, bo pamiętam, że z Zachariaszem, z małymi prorokami zmagałem się jeszcze, jak pracowałem w Szczecinie. No i tych małych proroków, w ogóle dużych i małych, wyłożyłem. Mamy czterech wielkich proroków, jak wiecie, i wiecie, którego proroka, do której Ewangelii odnieść. Mamy Ewangelię Mateusza i Mateusza trzeba łączyć z prorokiem Jeremiaszem, ponieważ Jeremiasz działa przed niewolą babilońską, a Mateusz pisze swoją Ewangelię też w związku z końcem kariery Izraela. Jeżeli nie uwierzycie w Jezusa Chrystusa, przestaniecie być narzędziami w ręku, bo wasza misja się skończy. Marek, prorok Ezechiel w niewoli babilońskiej. Marek mówi o niewoli u szatana. Świat, jeżeli nie żyje zmartwychwstaniem, jest Chrystusem zmartwychwstałym, jest w niewoli innego ducha. Tylko on jest tak sprytny, że czasami tu fiknie nogą, tam jakąś chorobą, tutaj. Ale w gruncie rzeczy on się bawi narodami. I Jezus mówi, przyszedłem go odsłonić. Nie tylko odsłonić, ale wejść w jego wnętrze. A kto dzisiaj tak czyta Ewangelię Marka? I łączy z Ezechielem. Mamy Ewangelię Łukasza. Nie tylko uwolnić, ale napełnić dobrym duchem. Duchem Świętym, darami Ducha Świętego. Tymi uzdolnieniami umysłu i woli. I to będzie prorok Izajasz. I wreszcie Ewangelia Jana, która mówi o tym, o teologii historii. O tym, gdzie jest bardzo dużo grzechu ludzi wierzących. Niezrozumienie historii, zgorszenie Bogiem w związku z historią. A gdzie jest Bóg? A gdzie jest Bóg? No, a gdzie jest Bóg? Nauka teologii historii. Historia jest taka, jakie jest wasze życie. Sobą uobecniasz albo szatana, albo Boga. I albo konsumujesz szatana w historii, przekleństwa albo błogosławieństwa. To ty jesteś autorem. A ludzie mówią, a gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? I to jest znowu kontynuacją Ewangelii Jana, jest prorok Daniel w swoich wielkich wizjach. No i wreszcie mamy 12 małych, tak zwanych małych proroków. Oni nie są mali w sensie misji, tylko zostawili małe dzieła. Ale te małe dzieła niektóre są kłopotliwe. Tak jak może najbardziej kłopotliwie jest Zachariasz. No i wczoraj sobie powiedziałem, zmagałem się w Szczecinie i zacząłem czytać. No i ku mojemu miłemu zdziwieniu zacznę, wszystko rozumiem. Natomiast nie rozumiem autora tego pierwszego czytania, bo on to tak skrócił, że najważniejsze rzeczy pominął. Na początku prorok Zachariasz ma 8 wizji. Już sama liczba 8, może jeszcze nie tak. Zachariasz działa w V wieku przed przyjściem Jezusa Chrystusa po powrocie z niewoli babilońskiej, tak zwany okres perski. I gdy wrócili z niewoli babilońskiej, przynieśli sobą takie poczucie beznadziei. Aleśmy się nie spisali. Sam nasz blask, wielkość, zamiast świątyni Salomona, ruiny. Bóg każe zbudować świątynię. I zbudowali taką, że Bóg mówi, a czy tam rzeczywiście coście zbudowali? Taka maleńka i brejaka, a na inną było ich nie stać. I pociesza ich, że taka wystarczy. Ageusz działa i Zachariasz. Ageusza czytaliśmy i Zachariasza zaczynamy czytać, ale ile tych będzie z fragmentów Zachariasza, to nie wiem. Natomiast daje tło. To, co jest, jaka jest intencja tych dwóch, działania tych dwóch proroków. To znowu przez pewną przypowieść wam uświadomię. Mianowicie, mego ojca w życiu odebrałem dwa razy jak archanioła, tak szczęśliwego, jak archanioła. Pierwszy raz to był na Syberii, no już piąty rok pobytu kończyliśmy. Wrócił z pracy, zawsze przychodził taki, oczywiście byliśmy permanentnie głodni, zmęczony. A on wszedł, stanął w progu jak archanioł, promienny, jasny. Sięgnął tam za pazuchę, wyciągnął, mówi, mamy paszporty, wracamy do Polski. A był tak promienny, tak szczęśliwy jak archanioł. Paszporty to była obietnica Polski. Z tej beznadziei Syberii wrócimy do Polski. I wszystkie obietnice Boże, czytane zwłaszcza w Starym Testamencie, powinny być tak odbierane. A to nie tam w Moskwie dali na paszporty, tylko to Bóg dał paszporty do życia obietnicy. Otóż szczególnie prorok Zachariasz tym Izraelitom w sytuacji beznadziei chciał dać taką siłę. Niczego Bóg nie przekreślił przez niewolę babilońską. Niczego nie przekreślił z obietnic. Tylko chciał was oczyścić z tego, co już było nieuleczalnie chore. Przez to cierpienie niewoli, upokorzenie. Ale wszystkie obietnice żyją, są aktualne. I prorok Zachariasz w tych 18 najpierw wizjach właściwie streszcza całą historię zbawienia. Po kolei przypomina najważniejsze rzeczy. Jak będzie się toczyć historia. Przez to chcę oczywiście sprowokować was. Mam nadzieję, wczoraj was prosiłem, żeby się zawsze przychodzę z nami przeświętą wcześniej wieczorem, zanim was niebo ukoi snem sprawiedliwych, zajrzeli do Pisma Świętego, co jutro skonsumujemy i czy ja to rozumiem. No i żeby ewentualnie całą księgę przeczytać, wprawdzie tam uszczypniemy trochę z tego proroka, ale jakżeż nie skonsumować całego tortu podanego mi przez niebo, więc czytam, konsumuję ten tort. Dzisiaj jest bardzo modne i słuszne to jest. Uczy się dzieci, już dzieci języka angielskiego. No bo to jest współczesna łacina, tak jak kiedyś nas uczono po łacinie, filozofii, teologii, bo to był język Kościoła. Tak dzisiaj język angielski jest językiem międzynarodowym. Kiedyś w średniowieczu porozumiewano się po łacinie. Wszyscy, każdy szlachcic mówił po łacinie, wygłaszał mowy po łacinie. Ludzie mają swój język i uczą się z dużym trudem tego języka. Z tą nauką języków obcych jest tak, że na początku to ciągle jakby się stało w miejscu. Początki, wszystko obce w miejscu. Nie rozumiem. Głowa w mur. A w miarę jak już człowiek zaczyna zdobywać ten język, to zaczyna biec. Wreszcie go niesie. Zaczyna rozumieć. Tak samo rzecz się ma i z językiem Pana Boga. Język symboli jest językiem Boga. A co to jest symbol? Symbol jest to układ otwarty. Coś takiego. Ponieważ Bóg jest niewyrażalny. W związku z tym układ niezamknięty, tak jak wszelka ludzka wiedza, tylko układ otwarty. I to nas, naszą pychę może irytować. No niby wiem, a nie wiem. Niby wiem, a układ otwarty. Stąd w najważniejszych treściach Bóg sięga po symbol. Po symbol. No i próbujcie oczywiście w domu przeczytać, bo jeszcze w poniedziałek założony będzie prorok Zachariasz. Przeczytać sobie Zachariasza, proroka Zachariasza i próbować go zrozumieć. To jest druga uwaga, że i nie można się nigdy, gdy chodzi o czytanie Pisma Świętego, podać, a nie rozumiem, zamykam. I nie rozumiem, zamykam, to jest reakcja pychy. Jak jestem głupi, tego człowiek nie lubi. Pismo Święte człowiekowi mówi, jesteś głupi, masz dyplom, chodzisz wysoko głowę trzymasz, a nie rozumiesz. I na półkę, a niech cię kurz czyta, chyba że czasami tam odkurzać. Jak będziemy cierpliwi, szczerze byłem mile zaskoczony, że pamiętam, że wywiedziłem się, a było to 25 lat temu w Szczecinie. Zrozumiem. I się ucieszyłem. Otóż nie zniechęcać się. Czytać coś zrozumiemy, czegoś nie zrozumiemy. A w ogóle w pewnym momencie w tej książeczce mojej o czytaniu Pisma Świętego napisałem, że Chrystus Zmartwychwstały otworzył wszystkie księgi. W księgach zamieszkał. Trzeba pukać. Otwórz tu i powiedzieć swoje imię, otwórz, pomódź się, pomódl się, przeczytasz raz, znowu pukasz, nie rozumiem. Przyjdzie moment, wyjdziesz gdzieś tam na spacer, to jest tak i tak, w środku ci się pojawi, to jest tak i tak. A nie tam... No, na pewno jest tam ktoś, jakiś profesor, który to rozumie. Takich nie spotkałem. Ale Chrystusa, który wyjaśnia, to spotkałem. To tak przy okazji tego małego fragmentu, który znowu, nie wiem dlaczego jest tak zubożony, bo teraz, Rysiu, pozwól, że przeczytasz taki skrót dany przez autora lekcjonarza, a teraz przeczytaj z Pisma Świętego pełny tekst. I ten pełny tekst
z księgi proroka Zachariasza. Później, podniósłszy oczy, patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Dokąd idziesz? Zapytałem. A on rzekł, chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: spiesz i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym, wyrocznia Pana, a chwała moja zamieszka pośród niej. Biada, biada, uciekajcie z kraju północy, wyrocznia Pana. Na cztery strony świata rozproszyłem was. Biada ci, chroń się, Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii. Tak mówi Pan zastępów, przesławny, do narodów, które was ograbiły. Kto was dotyka? Dotyka źrenicy mojego oka. Już prawica nad nimi wyciągnięta i staną się łupem swoich niewolników. A wy poznacie, że Pan zastępów mnie posłał. Ciesz się i raduj, córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, wyrocznie Pana. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan zastępów mnie posłał do ciebie. Tak więc Pan zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem Ziemi Świętej i bierze sobie znów Jeruzalem. Zamilknij wszelkie ciało przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego. Oto Słowo Boże.
To jest ta przeczytana wizja, tak zwana trzecia wizja. Zanim wam przybliżę sedno tej trzeciej wizji, to oczywiście zacznę od początku. Pierwszą i drugą wizję przybliżę. Jak powiedziałem, gdy spotykamy liczbę 8, chodzi o zmartwychwstanie. Pierwszy dzień po szabacie. Czyli, że te wszystkie wizje dotyczą dzieła Jezusa Chrystusa. Dlatego Bóg was tak źle potraktował przez niewolę babilońską, ponieważ przestaliście żyć dla wielkich planów Bożych, które dzięki wam i w waszym narodzie miały się zrealizować. Biada nam. I każdy, który w stosunku do którego Bóg ma wielkie plany, zamiary, bardzo cierpi. Jest serio traktowany. Jeżeli chciałby czysto po ludzku jakoś tam się w życiu urządzić. Nie, ja cię dałem jako tego, który będzie ratował wszystkie ludy ziemi, naród wybrany. W związku z tym tak się potraktowałem. Właściwie przyjdzie ten, który jest niezbędny rodzinie ludzkiej, chociaż w rodzinie ludzkiej wielu go znowu zlekceważy. To jest ogólne przesłanie, liczba 8. Pierwsza wizja jeźdźca. Oczywiście tym jeźdźcem, który się pojawił na koniu kasztanowym, czerwonym, oczywiście, a do tego nawiązuje Apokalipsa w rozdziale 6, jest to Jezus Chrystus, który ogłasza, rozwozi dobrą nowinę. O tym, że przywróci ziemi pokój. Ale ten pokój przywróci najpierw we wnętrzach ludzkich w źródle poprzez swoje zmartwychwstanie. Bo prorok i Żydzi po powrocie z niewoli wewrańskiej mieli takie pytanie, czy Bóg się jeszcze gniewa? Przez to mówi, rozgłaszaj, że was zdarzę wielką miłością, wielkim przebaczeniem, że Bóg tylko gniewa się na tych, którzy nie dają się uleczyć. I oznajmia, że niewola babilońska dała wam, was rodziła coś, co ja kocham, pokorę. A ci, którzy się wami, nad wami pastwili, wzrośli w pychę. I teraz ja się ich pychą zajmę i te potęgi polityczne już historycznie przestały wnet istnieć. Druga wizja, wizja rogów. Róg jest symbolem mocy i dlatego pewne zwierzęta w obronie własnego życia od Boga otrzymały rogi. W starożytności robiono ołtarze z rogami, że tutaj Bóg udziela też swojej mocy. Oczywiście jest zapowiedź czterech Ewangelii, które nam zostawi Jezus Chrystus na cztery choroby, o których też wiecie, często wspominam, piszę w książeczce. No i wreszcie ta trzecia wizja. Młodzieniec ze sznurem mierniczym. To oczywiście chodzi o Jezusa Chrystusa, który jest wiecznie młody. Kiedyś ktoś mi dał takie przekazy od Boga Ojca i Bóg Ojciec jest jako młodzieniec. Taka ikona Boga Ojca jako młodzieńca. Ja Pana Boga Ojca przeprosiłem, mówię, bardzo Cię kocham, ale tak mi nie pasujesz jako młodzieńca. Wiem, że jesteś młody, wieczny, ale wolałbym, żebyś taką brodą, piękną, dostojną. To mi bardzo by pasowało. Sznur mierniczy. Jerozolima bez murów. O co tu chodzi? Tu chodzi o to, że jeżeli ludzie opasywali swoje miasta, swoje zagrody murami, to dla bezpieczeństwa. Jezus mówi, jak ja zmartwychwstanę, przyjdę do twojego wnętrza, już się niczego nie bój. To nie znaczy, że nie będziesz krzywdzony, tylko nikt ci nie zabierze prawdziwego życia. Nawet szatan, nikt. A jak ja będę, to w tobie tutaj będzie cały świat, wszyscy się pomieszczą. Nawet zwierzęta, bo będziesz kochał stworzenia Boże, bo w tobie będzie ten, który kocha całe dzieło stworzenia. Starym Testamencie Bóg dawał nakazy, żeby izolować Izraela. Bo człowiek jeszcze nie mając w sobie Boga, był bardzo podatny na wszelkie zło. Uciekajcie z kraju północy, oczywiście z Babilonu, z Asyrii, w wypadku z Babilonu, ponieważ ja przyjdę teraz karać Babilon przez Persję. Biada ci, chroń się na Syjonie. To jest to, co w naszych czasach Jezus mówi. Nie wyjeżdżajcie za tym, za mamoną, do krajów zachodnich, bo z tych krajów zostaną szczątki. Schroń się w Polsce, w kraju, który będzie chronić moja matka. Chroń się, wracajcie. Niektórzy zostali w Babilonie, bo tam zrobili karierę, majątki zrobili. I dla tych majątków tam zostali. Więc mówi, nie, te majątki przepadną i wy przepadniecie, bo Persja zaatakuje. Wy jesteście dla mnie źrenicą oka. Ja poprzez was patrzę na wszystkie narody, bo dzięki wam dam zbawienie, będę dawał zbawienie światu. Idę, zamieszkam pośród ciebie. I najważniejsza rzecz została pominięta. Co niedobrze świadczy o autorze lekcjonarza. Tak więc Pan zabawi Judom jako swoim dziedzictwem ziemi świętej i wybierze sobie Jeruzalem. I uważajcie, zamilknij wszelkie ciało przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego. Zamilknij. Jak Bóg przychodzi, to świat musi przestać ględzić, zamilknąć, żeby usłyszeć Boga. Słuchaj Boga. To jest coś, co powinno dzisiaj w telewizji być raz po raz ten cytat. Zamilknij ciało. Wy jesteście tylko ciałem, to znaczy ograniczonym stworzeniem. Mnie ten tekst zawsze się podoba, bo na tym polega przejście z religii do wiary, że w religii człowiek ma dużo do powiedzenia Bogu. I tylko jest zainteresowany wszechmocą Boga. A tutaj ma zamilknąć i umysł, i wola. Bo Bóg przychodzi, żeby powiedzieć, dlaczego cierpisz, jak ja ciebie uzdrowię i świat. Zamilknij. Czy jakie piękne rekolekcje można by zrobić sobie w oparciu o tych 8 wizji proroka Zachariasza.
Pan nas obroni, jak pasterz swe owce. Słuchajcie, narody, słowa Pana. Głoście na dalekich wyspach mówiąc, ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim, jak pasterz nad swą trzodą. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radości na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. Alleluja, alleluja, alleluja. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze to do serca. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nim, tak, że go nie pojęli, a bali się go pytać o nie. Oto słowo Pańskie. No, oczywiście nie będę pytał kto, ale spełniliście moją prośbę, zajrzeliście do lekcjonarza, zajrzeliście później do Pisma Świętego i teraz umiecie mi odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego wszyscy byli pełni podziwu dla Jezusa? Jaki to tam powód jest podany w kontekście? Jezus znowu, jak chce przez to powiedzieć, jak bardzo źle ułożony jest lekcjonarz. Jakie to jest niepodarzone dzieło i dlatego cały czas mówię, zajrzyj do lekcjonarza, przeczytaj, ale otwórz Pismo Święte i przeczytaj w kontekście tego, co jest w Piśmie Świętym i zrozumiesz. I nie zrozumiesz, dlaczego autor lekcjonarza tak bardzo wyrywkowo traktuje Pismo Święte. Otóż Jezus z tymi trzema apostołami, z którymi był na górze przemienienia, na górze Tabor, szedł i był świadkiem, jak i do apostołów, którzy czekali u dołu, podnóża, przyszedł człowiek ze swoim jedynym synem, którego miał, a którego zły duch tak opętał, że jego życie raz po raz było zagrożone. I prosił. Chciał oczywiście przyjść z nim do Jezusa, ale Jezus wtedy był na górze Tabor. W związku z tym prosili apostołów i nie mogli. I wtedy Jezus po pierwsze recenzuje wiarę swoich apostołów i uczniów słowami: o plemię niewierne, przewrotne. Przecież wcześniej już, i myśmy to czytali, Jezus im dał moc i uzdrawiania, uwalniania od swego demona. Ale oni tam wtedy pamiętali, że w imię Jezusa Chrystusa nakazuje się. W imię Jezusa Chrystusa stań, a chodź i tak dalej. A tutaj zapomnieli o tym, że mają tego dokonywać w imię Jezusa Chrystusa i nie dali rady. Oczywiście ludzie, którzy się zgromadzili, byli pełni podziwu dla tego, co Jezus robił. A Jezus mówi: nie to podziwiajcie, bo to nie jest najgorszy typ opętania. Jest inny typ opętania, o wiele gorszy. Opętanie takie, że mnie, który daje znaki mesjańskie, że jestem Bogiem, który przychodzi do ludzi, odrzucą, co więcej, będą chcieli mnie, mój problem, jaki stwarzam swoją osobą, rozwiązać poprzez moją śmierć. Dlatego wyszedłem na górę Tabor, żeby przynajmniej trójce z was, a chciałabym, żeby ta trójka była ze mną pod krzyżem, bo będą trzy kobiety. Gdyby było jeszcze trzech mężczyzn, ja na krzyżu, to byłby pełny świecznik. Ale reprezentacja męska się nie spisała. Tylko Jan był. Był zabrakło. Jezus na górze Tabor objawiając swoje bóstwo, mówi: tę śmierć, którą zaplanowali moi wrogowie. A mówi o tym dlatego, że po raz pierwszy powiedział, że w Jerozolimie będzie zabity. I po 8 dniach bierze ich na górę Tabor. Nie da się mnie zabić, bo jestem Bogiem. Boga się nie da zabić. To pełni i poprzez przemienienie objawia swoje bóstwo, ale jednocześnie zapowiada swoje zmartwychwstanie, że jako zmartwychwstały w nas zamieszka, bo inaczej nas może zagospodarować inny duch w sposób bardzo inteligentny, tak jak arcykapłanów uczonych w Piśmie, którzy nie widzieli, że są opętani najgorszym typem opętania. Nie ten typ opętania, który reprezentował ten chłopiec, jest najgorszy. Bo to jest jawne działanie szatana. Ludzie takiego opętania się boją. Najgorszy typ opętania to jest ten, którego ludzie się nie boją. Bo tak inteligentny, tak pięknie mówi, a taki piękny program polityczny reprezentuje w telewizji. Chyba pójdę na niego głosować. Świat, jeżeli nie potrzebuje Jezusa, Jego krzyża, Jego zmartwychwstania w swoim wnętrzu, to jest ogromna pycha, bo tak definiuje pychę Apokalipsa świętego Jana, jest mi niepotrzebny. Dam sobie radę. Opętanie, ja to nazywam w cudzysłowie opętanie inteligentne. I na ogół inteligentów opętuje Jezus tak. Opętanie jawne przeraża ludzi, ale opętanie inteligentne imponuje ludziom. I idą jak dym. I to rodzi tak zwane bestie. Coś, zjawiska, które Pismo Święte nazywa bestiami. Apokalipsa to nazywa bestiami. Prorok Daniel. Mnie się nie da zabić. Co więcej, jako człowiek zabity zmartwychwstanie, żeby was wypełnić sobą, bo inaczej grozi wam inteligentne opętanie. Że będziecie wiedzieli, że nie miłość Boża, nie miłość krzyża, ale inne wartości wami rządzą. Że będziecie dążyć do sprawiedliwości. Sprawiedliwości. A nie do zbawienia wszystkich ludzi kosztem siebie. Bo tak kochacie swoje życie. Wczoraj tego nie czytaliśmy, ale dzisiaj przeczytam i przybliżę. Potem mówię do wszystkich. Jeżeli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, traci je, a kto traci swoje życie z mego powodu, zachowa je. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Tracić życie. Otóż ludzie, słysząc to, życie, mają na myśli życie to w ciele naszego ciała. A Jezus ma na myśli to, że On dopiero zmartwychwstając, uobecniając Boga w nas, przyniesie życie. Latarka w ciemnościach liczy się wtedy, kiedy nie ma słońca. Ale jeżeli słońce wschodzi, to latarki są bezużyteczne. To chcę powiedzieć. Ja przez zmartwychwstanie będę słońcem waszego życia. Nikt wam tego nie zabierze, tej obecności Boga. W związku z tym tego fizycznego życia nie przeżywajcie tak, że wam ktoś pozbawił tej latarki, tego fizycznego życia. Słowo naśladujcie. Podobnie rozwiązujcie problem zła, jak ja w krzyżu. Żeby zło w was, jak już będziecie mieli słońce, rzucajcie w swoje wnętrzu. To słońce wszelkie zło, słońce spali. Jak będzie słońce, to wiecie, jak słońce jakiś czas świeci nawet na gnojówkę, to gnojówka wysycha, seje się żyzną glebą. Jeszcze raz próbowałem wam udowodnić, żeby bronić się przed zamknięciem się w samych lekcjonarzach. A konkretnie mamy bronić swego życia przed tym, co robi ten świat. Zło świata musimy rozwiązywać w złym człowieku. Dorwać go, pokazać mu jego trąd, a Jezus mówi nie. Ja przyszedłem zło rozwiązywać w najlepszym człowieku. We mnie świat rozwiąże. I nie dziwmy się, że jak Bóg widzi kogoś dobrego, to mówię, o, w tobie rozwiąże dziecko problem zła.